Studio Polityka.
Dzień dobry. W Polsce zaszczepiono już 400 tysięcy osób, a program szczepień się rozwija. To dobra wiadomość, która może nas przybliżyć do końca pandemii, a co za tym idzie? Lockoutu. Z kolei w poniedziałek do szkół wracają najmłodsze dzieci. Telewizja Polska z kolei wyemitowała film dotyczący afery Amber Gold, co spotkało się z wieloma komentarzami. Cały czas trwa także dyskusja na temat cenzury, której dopuszczają się popularne portale społecznościowe. O tym między innymi będziemy dziś rozmawiać. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak.
Zapraszamy.
Studio Polityka.
Naszymi gośćmi są dzisiaj Andrzej Potocki, tygodnik sieci portal w polityce.pl.
Witam serdecznie.
No, słyszymy, że w dobrej formie. Oraz Marek Furmela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Halo, czy jest pan redaktor Furmela? Nie słyszymy się, ale zapewne redaktor Furmela niebawem do nas dotrze. Tak więc zaczynamy.
Studio Polityka.
Do Polski dostarczono ponad 1 500 000 dawek szczepionki. Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, powiedział, że program wchodzi w fazę przygotowania do rozpoczęcia masowych szczepień.
W pierwszym tygodniu szczepień w okresie świąteczno-noworocznym zaszczepionych zostało około 50 tysięcy osób. W drugim tygodniu, tym, który właśnie minął, zaszczepionych zostało 150 tysięcy osób. Do końca tego tygodnia zaszczepionych zostanie 250 tysięcy osób.
Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że w Polsce sytuacja epidemiczna wygląda stabilnie. Z tego powodu po 17 stycznia uczniowie klas 1-3 wrócą do szkół.
Z jednej strony to ryzyko napędzenia pandemii nie jest aż tak duże w naszej ocenie, natomiast szkody związane z nieprzebywaniem dzieci klas 1-3 w normalnej grupie rówieśniczej, uczestniczenie w normalnym, tradycyjnym trybie edukacyjnym, to jest koszt, który nie równoważyłby w tej chwili tego ryzyka.
Członek Komisji Zdrowia, poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos powiedział, że sprawa zaszczepienia prawie 200 osób poza kolejnością na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym budzi niesmak i zażenowanie. Podkreślił, że skala nadużyć na uniwersytecie przeszła wszelkie oczekiwania.
Złe bardzo się stało, ale jeszcze gorsze jest od tego brnięcie różnego rodzaju nieprawdy, półprawdy, kręcenie. Trzeba było powiedzieć na początku pierwszego dnia wszystko, byśmy przeżyli szok pierwszego dnia, że to jest nie 18, tylko 200 osób. Słowo przepraszam jest tutaj przede wszystkim na miejscu.
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Lichocka powiedziała, że poprze projekt ustawy dotyczący zasad blokowania kont przez media społecznościowe. Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Zdaniem Lichockiej konieczna jest regulacja zasad blokowania kont.
Nie będą mogli bez podania powodu blokować kogoś, zawieszać czyjeś konta, a jeżeli to będą robić, to będą musieli w ciągu określonego terminu reagować, zmieniać decyzję. I tutaj takie prawodawstwo jest bardzo potrzebne.
W środę była druga rocznica śmiertelnego zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Śledztwo prowadzone w tej sprawie przez gdańską prokuraturę nie zostało ukończone. Rzecznik gdańskiej prokuratury Grażyna Wawryniuk przypomina, że postępowanie zostało przedłużone co najmniej do 13 kwietnia.
Został powołany w tym miesiącu trzeci zespół biegłych do oceny poczytalności podejrzanego. Dwie wcześniejsze opinie uzyskane w tej sprawie były sprzeczne. Z pierwszej opinii wynikało, że biegli uznali podejrzanego za niepoczytalnego, czyli popełnienia czynu, natomiast drugi zespół biegły uznał, że miał on ograniczoną poczytalność.
Dziennikarz Sylwester Latkowski, autor dokumentu wyemitowanego w telewizji polskiej taśmy Amber Gold, Układ Trójmiejski nie umiera nigdy, powiedział, że opinii publicznej udało się wmówić, iż za aferą Amber Gold stoją dwie osoby. Założyciele spółki Marcin i Katarzyna P.
Dlaczego przez tyle lat służby i prokuratura, i policja zadawalała się tą wersją? Bo ta sprawa do dzisiaj jest przecież niewyjaśniona. To jest tak, że zmieniły się ekipy polityczne. Było PO, PSL, prokuratura jest teraz pod Zbigniewem Ziobro i mamy stan taki, jaki mamy. Jeżeli ja słyszę, że dopiero miesiąc temu pani prokurator otrzymuje jak to oskarżenia, nie wiem, to ma być pokazanie, że cokolwiek robimy w tej sprawie?
Studio Polityka.
Witam jeszcze raz naszych gości. Andrzej Potocki był i rozumiem, że dalej jest łączność mamy. A czy jest pan redaktor Furmela? Takie pierwsze pytanie.
Ja słyszę redaktora Kubiaka i redaktora Potockiego.
Słyszymy się. I Jarosław Popek również jest, także jesteśmy w komplecie. Panowie, w środę druga rocznica śmiertelnego zamachu na prezydenta Gdańska. proces w sprawie organizacji tego wydarzenia jeszcze nie ruszył. Mamy tam poważne zarzuty, czyli chodzi o to, że mówiąc w skrócie, że tak naprawdę de facto ten koncert to właściwie nie powinien się odbyć, tak wskazują biegli. Nie była zabezpieczona scena, na którą mógł, no i niestety przedostał się zabójca. Mamy przy tej okazji tej rocznicy oczywiście różne manifestacje polityczne i wielu polityków, między innymi Platformy Obywatelskiej, partii, która atakowała pana prezydenta Adamowicza w bardzo niewybredny sposób. Dzisiaj staje w jego obronie. Politycy mówią o komisji śledczej. Jak widzimy po dwóch latach, jak widzą panowie po dwóch latach tą sprawę? No, czekamy też na proces oczywiście Stefana W., albo i brak tego procesu, bo od decyzji takiej, czyli dotyczącej uznania tego, czy był poczytalny, czy był niepoczytalny, zależy od tego, czy ta sprawa będzie.
No i mamy, Jarosław Popek. No i mamy jeszcze dzisiaj opublikowany na portalu Gdańsk Strefa Prestiżu list matki Stefana W. do posła Piotra Adamowicza, w którym wzywa posła Adamowicza i prosi, by przestał on hejtować mojego syna Stefana, cytuję, i moją rodzinę, twierdząc, że czyn, który popełnił, był czynem z pobudek politycznych.
No właśnie, i jest ta dyskusja, którą mamy. Panowie, jak widzicie tę sprawę po dwóch latach? Matka wzywa i prosi posła Adamowicza, by pewnych opinii nie wyrażał, ale chyba tego, że przestanie w ten sposób się wypowiadać, no chyba na to nie ma co oczekiwać. Tak na chłodno, jak panowie widzą tę sprawę po dwóch latach? Marek Formela.
Wydaje mi się, że w istocie no jest coś niedobrego, jeśli postępowanie w sprawie tego dramatycznego epizodu w historii naszego miasta trwa tak długo i nie jest skonkludowane aktem oskarżenia, niezależnie od tego, jakie czynności musi wykonać prokuratura, żeby ten akt oskarżenia skierować lub też wystąpić, tak jak powiedziałeś, o umorzenie z powodu niepoczytelności sprawcy. W liście, o którym powiedział Jarek, jest dość istotna okoliczność, niezależnie od tego, że matka Stefana W. w sposób gwałtowny przeczy tezie lansowanej przez środowisko Platformy Obywatelskiej, że doszło do czynu motywowanego pobudkami politycznymi. Jest to pierwszy tak głośny sprzeciw w ciągu dwóch lat matki Stefana W. przeciwko przypisywaniu mu motywacji politycznych. A przypomnę, że jeszcze chyba dzisiaj nawet w Radiu Gdańsk mogliśmy słyszeć pana Budkę, który po raz kolejny powtarzał, że mamy do czynienia w Gdańsku z mordem politycznym. Otóż wygląda na to, że nie jest to mord polityczny i nie wiadomo w ogóle, czy to był czyn człowieka świadomego. Dwie ekspertyzy, które zostały przeprowadzone, pierwsza podczas odsiadywania przez Stefana W. wyroków w Szczecinie, wynikała z dość długotrwałej obserwacji więźnia i oceny stanu jego zdrowia, oraz druga opinia wskazywały na jego niepoczytalność, a zatem na odstąpienie od procesu karnego, albowiem człowiek nieświadomy, niepoczytalny nie ponosi odpowiedzialności w karnej za swoje występki. Trzecia ekspertyza, którą z kolei środowiska, no trzeba to powiedzieć wprost, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej bardzo eksponują, wskazywała na elementy niepoczytalności, ale dawała szansę na przeprowadzenie tego procesu. Więc sprawa ta jest w tej chwili w takich kleszczach wynikających z przepisów prawa karnego. No, powinna być jednak prowadzona bardziej intensywnie i bardziej energicznie. No, byliśmy świadkami przedwczoraj podpisywania konferencji prasowej, ogłaszania petycji w sprawie tego procesu, czy też przyspieszenia rozpoczęcia tego procesu. Dwa pierwsze fragmenty tej petycji wydają mi się całkowicie zasadne. No, budzi zaniepokojenie rzeczywiście fakt tej pewnej niemocy procesowej. Natomiast punkt trzeci oświadczenia, który mówi o wyroku jako akcie sprawiedliwości i przestrodze dla wszystkich ogarniętych nienawiścią, ono nadaje tej petycji wymiar agitacyjny i ton polityczny. No i tak już na marginesie.
No właśnie widzę to w Gazecie Gdańskiej, to w pana komentarzu. Petycja w Gdańsku, a w Chojnicach ból.
No właśnie, bo w Chojnicach zginęły ponad rok temu 4 osoby w pożarze. W hospicjum prowadzonym przez Fundację Palium, należącą do żony wicemarszałka województwa pomorskiego, pani Barbary Bony, to hospicjum powróciło do normalnej działalności. Sprawa wciąż przez prokuraturę w Słupsku nie jest wyjaśniona i te 4 śmierci w Chojnicach, jakoś tych 279 sygnatariuszy listu w Gdańsku zupełnie nie interesują. Jakby ta śmierć jedna była ważniejsza od tamtego przypadku. Wydaje mi się to niestosowne i byłoby dobrze, żeby marszałek Struk albo burmistrz Finster jako pierwsi zaczęli domagać wyjaśnienia tej sprawy.
No my będziemy domagać się od prokuratury informacji na temat również sprawy Fundacji Palium. Bez wątpienia sprawa wyjaśnienia zabójstwa prezydenta Adamowicza też będzie w naszym zainteresowaniu. Teraz pytanie jeszcze do Andrzeja Potockiego o te konteksty polityczne. Ale najpierw fragment jeszcze cytatu z listu matki Stefana W. do Piotra Adamowicza i teraz cytuję. Dobrze pan wie, czytając akta sprawy, że ma pan do czynienia z chorym człowiekiem przebywającym w świecie urojeń i wizji. Mnie także zależy na tym, aby to wszystko już się zakończyło. Ten kontekst polityczny, panie redaktorze, jak pan widzi, czy tak samo jak Marek Formela? Ja jeszcze tylko dodam, że no nie ma się co dziwić, że różnego typu konteksty przedstawia również rodzina pana prezydenta Adamowicza, no bo to wiadomo, to są emocje, także na pewno trzeba w jakiejś mierze zrozumieć. Tylko czy ten kontekst polityczny, on nie jest zbyt wybity?
Emocje emocjami, a dążeniem do prawdy. Sprawa jest po prostu ewidentna i wmontowywanie w tę sprawę wątków politycznych poprzez brata świętej pamięci Pawła Adamowicza moim zdaniem jest absolutnie naganne. Piotr Adamowicz, czyli brat żyjący, jest inteligentnym człowiekiem, na tyle świadomym, na tyle ma pojęcie, co się dzieje dookoła, że tutaj trudno mówić o emocjach. To jest po prostu, na moje oko, celowa polityczna robota pod tytułem, według starego hasła totalnej opozycji, wszystko dobre, byleby walić w PiS. Porównajmy sobie dwie rzeczy. Porównajmy sprawę zabójstwa Marka Rosiaka, działacza PiSu w Łodzi, poprzez atak, świadomy atak człowieka, który mówił później po dokonaniu tego czynu, po dokonaniu zabójstwa na działaczu PiSu, że on chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego i bardzo żałuje, że jego tam akurat nie było. To był człowiek świadomy, który przeprowadził zbrodnię, zrealizował ten swój czyn z motywów absolutnie politycznych. Był to człowiek zdrowy psychicznie, nie krył się z tym. I to była sytuacja, kiedy inspirowany różnymi czynnikami podejmuje taką decyzję i dopuszcza się morderstwa. Natomiast tu mamy sytuację, kiedy, ja już nie mówię o tych dwóch opiniach, które były, tam jeszcze była jedna opinia, kiedy Stefan W. przebywał w zakładzie karnym jeszcze, kiedy tą schizofrenię odkryto. De facto tam też jest opinia lekarska, że człowiek jest chory na schizofrenię. Potem była druga opinia prokuratury i potem była trzecia opinia biegłych prokuratury, która zaprzeczała tym dwóm opiniom. A poza tym jeszcze, jak sami widzimy, ten człowiek w momencie, zaraz tuż po dokonaniu czynu, mówi: dopuściłem się tego, ponieważ byłem torturowany przez Platformę. Także nie polityczna propaganda że tak powiem, wiadomości i dziennikarzy sprzyjających partii rządzącej, według tego człowieka była przyczyną, tylko po prostu jakieś urojenie, że ten człowiek był torturowany przez Platformę Obywatelską w więzieniu. To są dwie różne sprawy. W związku z tym cała teza w wykonaniu realizowana poprzez zarówno Ratusz Gdański, jak i rodzinę Pawła Adamowicza, to jest po prostu taniec na trupie, no, nazywajmy to po prostu po imieniu. Tu się nic kupy nie trzyma w tym wszystkim. A to, że znajduje ta teza takich, że tak powiem, wiernych odbiorców, czy bezkrytycznych odbiorców, to jest coś takiego, bowiem stan emocjonalny elektoratu gdańskiego Platformy jest porównywalny ze stanem emocjonalnym żołnierza japońskiego, którego złapali Amerykanie i któremu starają się wytłumaczyć, że żołnierz ten walczył w złej sprawie. To jest czysty fanatyzm. Znaczy, może przesadzam z tym fanatyzmem, że jest czysty, ale są to zachowania fanatyczne, które nie dopuszczają do siebie absolutnie zdrowych argumentów, normalnych po prostu. I wszystko jest dobre, byleby dowalić PiS-owi. I to jest cała tragedia, która wypływa z tej historii, że niestety jest duża część społeczeństwa w Gdańsku, która nie potrafi na to spojrzeć chłodnym, zimnym okiem i ocenić tej sytuacji inaczej, aniżeli po prostu to, o co chodzi, żeby dowalić PiS-owi i nie są w stanie po prostu przejrzeć na oczy i nie kupują tej, znaczy nie przyjmują tej wersji, jaka nasuwa się sama i jaką każdy rozsądny człowiek tutaj by lansował.
Jeszcze przed przerwą zaczniemy wątek właśnie roli mediów również i roli polityków Platformy Obywatelskiej w sprawie szeroko jakby pojmowanej sprawie pana prezydenta Adamowicza, bo pamiętamy jeszcze rok 2018, kiedy to prezydent Adamowicz zdecydował się wbrew woli polityków Platformy Obywatelskiej wystartować i kandydować na prezydenta miasta Gdańska. I taką wypowiedź pamiętamy szczególnie Lecha Wałęsy, że dwie kadencje i do domu. To było kierowane do prezydenta Adamowicza. Ale też
którego?
Wróćmy.
Tych mieszkań było kilka.
Tak, ale wróćmy też do roku 2013, kiedy to jako pierwsza gazeta Newsweek, zdaje się, już pod kierownictwem Tomasza Lisa, napisała o problemach z oświadczeniami majątkowymi Pawła Adamowicza, a spotykamy się ciągle z takim z lansowaniem przykazu, że rzekomo media publiczne doprowadziły do tragedii. Jak to jest, panowie, z tymi przekazami? Dzisiaj Platforma Obywatelska chce powołania komisji śledczej, a wcześniej były bardzo ostre ataki, między innymi wspomnianego, kojarzonego z Platformą Obywatelską byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Jego syn Jarosław mówił do Pawła Adamowicza w czasie kampanii wyborczej, co pamiętamy, jesteś mechanizmem niszczącym, a gazety uznawane za liberalno-ultralewicowe bądź lewicowe, czy media, takie jak Gazeta Wyborcza czy TVN24, no wyjątkowo pieczołowicie dopytywały pana prezydenta Adamowicza o sprawy mieszkań, sprawy oświadczeń majątkowych i dlaczego taki odwrót jest polityków Platformy, no nagły i teraz obrona, mówienie o tym, że media publiczne rzekomo doprowadziły do tych tragicznych wydarzeń. Marek Formela.
No z powodów, o których wstępnie już powiedział Andrzej Potocki, że w tej logice sporu politycznego, sporu partyjnego wręcz, który się toczy w Polsce, śmierć Pawła Adamowicza nabrała innego wymiaru. To nie jest tylko tragiczne wydarzenie w historii naszego miasta. Czyn człowieka bezrozumnego, którego przypadek wymaga głębokiej analizy stanu zdrowia przez lekarzy, psychiatrów, którzy w większości skłaniają się do oceny, że nie podlega on odpowiedzialności karnej. I w takiej sytuacji przypadek ten przestałby mieć znaczenie polityczne i znaczenie partyjne. Natomiast w przypadku, gdyby udało się prowadzić proces z podejrzeniem, sugestią, że jest to mord polityczny, bo taka z pewnością byłaby narracja, bo już teraz jest ten rodzaj dialogu ze społeczeństwem.
Właśnie, panie redaktorze, będziemy właśnie rozmawiali o tej narracji, ale musimy zrobić krótką przerwę i po przerwie wracamy do tematu i oddaję panu głos.
Studio Polityka.
Witamy w drugiej części studia. Witam razem z Jarosławem Popkiem, Piotr Kubiak. Z nami goście Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl, Andrzej Potocki, tygodnik sieci, portal w polityce.pl. Panie Marku.
Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry, witam również. Wszyscy jesteśmy, połączenia działają.
Działają.
Po przerwie kontynuujemy temat narracji. Takie pytanie dodatkowe, panie redaktorze, to zwracam się do redaktora Formeli, któremu obiecałem oddać głos. Czy taka narracja, która prowadzona jest przez polityków Platformy Obywatelskiej, czy ona jest w ogóle korzystna dla tej partii? Bo tutaj chyba politycy dochodzą do takiego złudnego wrażenia, że ludzie po prostu zapomnieli, że Grzegorz Schetyna krytycznie się wypowiadał na temat prezydenta Adamowicza, że Sławomir Neumann, szef Pomorskiej Platformy, podczas nagranych rozmów z działaczami tczewskimi mówił, że no, jak są jakieś dowody, kogoś można wyprowadzić w kajdanach, to jest to Paweł Adamowicz. Czy to będzie korzystne dla tej partii? Czy tu nie ma hipokryzji po prostu?
Nie no, hipokryzja jest cnotą tego środowiska i warto ją zawsze zauważać i nie krępować się, jeśli człowiek takie stanowisko ma ochotę i odwagę zająć. Z tych przywołanych przez ciebie cytatów brakuje jeszcze Sławomira Nowaka, który przecież Sławomira Neumanna, który zauważył, że w Tczewie, co prawda, ale niedaleko, że ten przypadek Pawła Adamowicza to jest przypadek najtrudniejszy. Tam są mega twarde dowody.
A wspomniałem.
I w związku z tym ocena politycznej przydatności Pawła Adamowicza w jego środowisku politycznym była jednoznacznie negatywna. I Paweł Adamowicz poprzez 20 lat pracy w samorządzie zbudował jednak tak silny splot wzajemnych zależności, a też splot zależności, które prowadziły wiele środowisk do dobrostanu społecznego i materialnego, że Platforma okazała się partią, być może dlatego, że też kandydat był niewyraźny i mizerny i początkowo obszczekiwał, co prawda, Pawła Adamowicza, ale nie było w nim ani energii, ani temperamentu osoby, która chciałaby prowadzić Gdańszczan za sobą. I Paweł Adamowicz tą potyczkę wygrał, upokorzył Platformę Obywatelską, założył własny wehikuł polityczny, którym się posłużył. W sumie taki trochę emblematyczny, bo tak naprawdę to jest jedno i to samo środowisko polityczne. Myślę, że dzisiaj w interesie Platformy jest zamazywanie tamtych różnic i zamazywanie tamtego sporu, bo w ten sposób wypiera też się ze świadomości publicznej problemy, z którymi Paweł Adamowicz borykał się jako obywatel, bo ocena jego jako gospodarza Gdańska, jako polityka to jest oczywiście inna sprawa. Jego śmierć nagle zaczęła mieć pewnego rodzaju metaforyczne znaczenie w działalności politycznej i dlatego jest tak sakralizowana. I gdyby się okazało, że za tę śmierć odpowiada złe słowo, to słowo nienawiści, czyli słowo sporu, które musi ozdabiać dojrzałą demokrację, to Platformie udałoby się osiągnąć skutecznie wykorzystanie dwudziestolecia samorządu pod kierownictwem Pawła Adamowicza jako jeden z elementów konstytuujących jakość polityczną tego środowiska. Tak jak wiemy i obserwujemy, z pewnością nie jest, ale wątków takich nie brakuje. Nawet w ramach tej ostatniej konferencji prezydent Karnowski, słynący z łagodności i dobroci wobec swoich oponentów politycznych, wyraził marzenie, żeby na ławie oskarżonych zasiedli także jeszcze dziennikarze, którym zdarzyło się właśnie popełnić złe teksty lub napisać złe słowo o zamordowanym prezydencie. I
to redakcja Newsweeka trzeba by było chyba zamknąć.
Chciałem pana redaktora pochwalić, bo rzeczywiście ten pierwszy impuls to był redaktor Tomasz Lis i Newsweek, chociaż nam w Głosie Wybrzeża też zdarzyło się kilkanaście lat wcześniej zainteresować się tym słynnym strychem i opisać dość skomplikowaną operację wchodzenia w posiadanie tego strychu przez przyszłą żonę, a wtedy jeszcze narzeczoną prezydenta, więc tych mediów, które nie hołdowały, które nie były tak oddane panu prezydentowi jak agenda miejskiej propagandy, jest sporo i wszyscy ci państwo, którzy tworzą jakość polskiej demokracji lub dbają poprzez różnorodność poglądów i opinii o to, żeby ta demokracja była ciągle kontrolowana, oceniana, wszyscy oni powinni w związku z tym, w związku z pewną dyrektywą prezydenta Karnowskiego, zasiąść na ławie oskarżonych obok Stefana W., jak rozumiem. No,
zobaczymy, cóż to będzie. A jeszcze jak do tej sprawy odniesie się Andrzej Potocki, który od wielu lat jest dziennikarzem i też na pewno pamięta ten artykuł, słynny artykuł z roku 2013, którym no, jeszcze w 2017 redakcja Newsweeka bardzo mocno się chwaliła, a dzisiaj Tomasz List stawia tezy, że oczywiście to media publiczne doprowadziły do tych dramatycznych wydarzeń. Dlaczego Newsweek, można powiedzieć, zaatakował, używając tej retoryki między innymi polityków Platformy Obywatelskiej i tego środowiska, dlaczego tak zaatakował pana prezydenta Adamowicza? Andrzej Potocki.
No to jest raczej jasne, dlatego zaatakował, bowiem pan prezydent Adamowicz wyłamał się ze schematu i nie chciał przyjąć narracji Platformy Obywatelskiej, że to on jest jednak odpowiedzialny za te wszystkie historie, które ujrzały światło dzienne. Konkretnie chodziło o nadużycia, konkretnie chodziło o te mieszkania. Zresztą to nie tylko Newsweek i nie tylko, także również inni dziennikarze z tamtej strony poruszali ten temat. Podobnie zresztą jak dziennikarze wiadomości telewizyjnych i podobnie jak dziennikarze u nas naszego tygodnika.
Bardzo dobrze, że poruszali. Bardzo dobrze, że poruszali ten temat.
Ja sobie nie wyobrażam, żebym przy takich informacjach, które napływały z Gdańska, nie zajmować się tym tematem i nie badać tego, albowiem mieliśmy tu do czynienia z normalnym podejrzeniem korupcji, jeśli chodzi o prezydenta Gdańska i nadużyć finansowych. Zarówno jedna strona, jak i druga to robiła. W związku z tym ja bardzo proszę pana Grzelaka, który, że tak powiem, w swoim ogarnięciu tematu sprowadza się zarówno II wojny światowej, jak i zabójstwa prezydenta Adamowicza, sprowadza wszystko do jednego mianownika, mianowicie do złego słowa, bowiem to według prezydenta, wiceprezydenta Grzelaka II wojnę światową wywołało złe słowo, a także drugą wielką tragedię w Gdańsku, czyli zabójstwo Pawła Adamowicza, też wywołało złe słowo. A ja mówię panu, panie Grzelak, że to nie złe słowo, tylko po prostu szaleniec go zabił i przyjmij pan sobie to do wiadomości, a dziennikarze to sobie będziecie skazywać, ale prędzej wy wylądujecie na ławie oskarżonych za to, co się dzieje w Gdańsku i za te mafijne klimaty, do których dopuszczacie tutaj, a od wolnego słowa to trzymajcie się lepiej z daleka. To mówię panu osobiście.
I na zakończenie tego tematu jeszcze tytuł artykułu ze strony internetowej tygodnika newsweek.pl, który dzisiaj promujemy. Prezydent Gdańska powinien posłuchać Wałęsy. Dlaczego? To jest tytuł artykułu autorstwa Cezarego Michalskiego, który też można oczywiście przeczytać, zapoznać się z nim, jak widzę, no, chociaż jest to wersja płatna, ale każdy z naszych słuchaczy, który będzie chciał zapewne przeczytać, wyciągnie własne wnioski, do czego zachęcamy.
A teraz zmieniamy temat na równie bulwersujący jak...
Cenzura?
Cenzura, także cały czas obracamy się w świecie mediów, tym razem mediów społecznościowych. Panowie, Facebook, Twitter, Instagram, czyli trzy najbardziej popularne i jeszcze YouTube, cztery najbardziej popularne portale społecznościowe zaczęły proces blokowania niewygodnych informacji. Nie tylko Donald Trump stracił swoje konto na Twitterze, ale także jego zwolennicy. Mówi się nawet o 100 tysiącach osób, które już straciły dostęp do swoich kont. Wszystko przez to, że szefowie tych dużych firm internetowych, dużych firm technologicznych zaczęli angażować się bardzo mocno w politykę. No właśnie, ale pytanie...
Także geje są blokowane.
Może zaczniemy od Andrzeja Potockiego. Czy zaczęły teraz, czy taką politykę stosowały już od dawna, a teraz po prostu dzięki przypadkowi Donalda Trumpa stało się to publiczne?
No były próby blokowania mediów społecznościowych, pojedynczych kont, zarówno w Stanach, jak i u nas w Polsce. No i te próby pokazywały, że nic się specjalnego tutaj nie dzieje, jakichś wielkich halo nie ma. W związku z tym, jak przyszła odpowiednia chwila, to uderzyli po całości. Z tym, że nazywajmy sprawy po imieniu. To jest po prostu normalna cenzura, bardzo niebezpieczna. To jest powrót do taktyki technik autorytarnych. Nie mówię totalitarnych, bo nie chcę nadużywać tego słowa. Totalitaryzm to jest jednak Stalin, Hitler, to są systemy totalne. Natomiast jeszcze pomiędzy demokracją a systemem totalnym jest system autorytarny, charakteryzujący się dyktaturą, cenzurą prewencyjną. I to bardziej w tym kierunku idzie, aczkolwiek dyktatura jest pierwszym krokiem do totalitaryzmu. Tego nie można ukrywać. Były takie sytuacje w historii w kilku państwach, że tak się działo.
I zaczyna się wszystko od słowa.
A wszystko zaczyna się od słowa, bo to słowo...
Jak powiedział klasyk.
Było słowo, jak powiedział klasyk, czyli Pan Bóg, na początku było słowo. To raz, a dwa... że to słowo przedstawia nam rzeczywistość i nasze wyobrażenia i system myślenia definiowany jest, można powiedzieć, interpretacją słowa, które również jest słowem. I stąd wolność słowa jest tutaj najważniejsza i uderzenie w ten sektor jest uderzeniem i ograniczeniem demokracji i pierwszym krokiem w kierunku autorytaryzmu. Tym bardziej jak robią to prywatne koncerny. W związku z tym od razu mówię, dzisiaj właśnie Joanna Lichocka przedstawiła decyzję partii rządzącej w Polsce o tym, że wprowadzimy ustawę, która zakaże tym gigantom społecznościowym, jakim są Facebook, Twitter, Google, właśnie blokady kont, bowiem zresztą to też jest, tak samo prawdopodobnie zrobią Niemcy i Unia Europejska. Na razie to jest w formie werbalnej, w formie wypowiedzi. Miejmy nadzieję, że dojdzie to do skutku w postaci konkretnych przełożeń na prawodawstwo Unii Europejskiej, że...
Przepraszam, panie redaktorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale właśnie Uganda zablokowała Facebooka. Może przywódcy Ugandy widzą ingerencję, bo Facebook zaczął ingerować, zdaje się, w wybory prezydenckie w Ugandzie i... Była to na tyle brutalna interwencja, że po prostu Uganda zablokowała sobie Facebooka i ma z nimi spokój.
No Chiny mają zablokowanego Facebooka od zawsze.
Tak, ale mówimy o takich działaniach bardzo, bardzo takich, bardzo szybkich, o szybkich reakcjach. To stało się dwa dni temu.
I Uganda jest demokracją fasadową, tam przecież...
Jak w Chinach w ogóle nie ma żadnej demokracji.
Od czasu tego słynnego ostatniego króla Szkocji, no trochę się zmieniło, ale niemniej jednak te klimaty afrykańskie to niewiele mają wspólnego z demokracją, nie wspominając już o Chinach. I tam ta ingerencja państwa w media społecznościowe jest o tyle zrozumiała, bo jesteśmy do niej przyzwyczajeni, bowiem to są praktyki państw autorytarnych, ale w tym kontekście jak wyglądają dopiero demokraci i ich akolici w postaci właśnie tych przedstawicieli i szefów mediów społecznościowych jak Zuckerberg et consortes. No i to jest tragedia i to jest straszne, bowiem wielu Amerykanów popiera ten ruch, uważając, że Trumpa należy wdeptać w ziemię. To nic dobrego nie wróży dla Stanów Zjednoczonych i tym właśnie się bardzo martwię, bo tutaj ta demokracja amerykańska, chociaż jest silna, to tutaj pojawiają się na niej pierwsze...
A może wcale nie jest taka silna?
Rysy. No to czas pokaże.
To teraz spytam redaktora Formele, bo redaktor Potocki wspomniał o planowanej ustawie o zakazie blokowania kont bez wiedzy tutaj polskich użytkowników. Jeżeli się przyłączy do tej naszej inicjatywy Unia Europejska, to może będzie łatwiej, ale czy jeżeli się nie przyłączy, czy Polsce uda się walczyć z tymi ogromnymi gigantami internetowymi?
Chyba jak Uganda będziemy musieli połączyć.
Marek Formela.
Nie wiem. Nie wiem. To wydaje mi się, że stoimy jako państwa demokratyczne, stoimy wobec poważnych wyzwań, które wynikają ze zmiany technologii obiegu informacji, z opresji kapitału gromadzonego przez wielkie korporacje wobec werdyktów demokratycznych dokonywanych przez suwerenne narody. Rodzi to możliwość olbrzymiej manipulacji i ingerencji w procesy demokratyczne. I myślę, że to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, ten pretekst, zresztą znakomity, bo jaskrawy, zablokowania prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zdaniem części widocznie właścicieli tych korporacji czy też grup kapitału jest już nieprzydatny i bezużyteczny i zagrażający perspektywom gospodarczym, które lokowane są poza tą strefą polityczną, w której znajdował się Donald Trump, że pojawia się rzeczywiście ryzyko. Ja wam przypomnę taką publikację z lat 70., końca lat 70., Marshalla McLuhana, teoretyka mediów, socjologa, o tym, że środek przekazu sam stanie się przekazem.
No właśnie.
I chyba my się właśnie w tej chwili znaleźliśmy o krok od tego momentu dziejów, w którym ta jego, wydawało się wtedy futurystyczna trochę wróżba, stanie się naszą codziennością. A jak już jesteśmy w Radiu Gdańsk, to chciałbym zwrócić uwagę, że kilka lat temu jeden rozmówca porannego programu, przewodniczący obecny Rady Nadzorczej, dr Jan Kreft, nasz kolega dziennikarz, a teraz medioznawca, zajmujący się między innymi znaczeniem algorytmów w dystrybucji informacji, w lokowaniu informacji, też wieszczył takie zagrożenia dla ładu demokratycznego, wskazując w swojej dysertacji na ryzyka związane z możliwością praktycznie nieograniczoną manipulowaniem obiegiem i dostępem do informacji. Więc to się w tej chwili dzieje. Moim zdaniem dobrze, że Polska reaguje bardzo szybko. Mam nadzieję, że inne kraje też będą podejmowały takie działania, dlatego że suma takich działań może wyhamować możliwości swobodnej infiltracji procesów demokratycznych.
No nie wiadomo, czy Unia Europejska poradzi sobie z tymi gigantami z technologicznymi, bo widać, że oni nie za bardzo się przejmują.
Nie przejmują. Szlak trafi demokrację.
Być może szlak trafi demokrację.
Andrzej Potocki.
Tutaj pragnę zauważyć, że Angela Merkel to już chyba tydzień temu, czy półtora tygodnia temu zasygnalizowała ten problem, że przeciwstawia się tej operacji, którą zrobiły media, właściciele mediów społecznościowych w Stanach Zjednoczonych, i konsekwencją jej wypowiedzi, która była de facto krytycznym ustosunkowaniem się do posunięć właścicieli tych portali, właściwie tych koncernów, które tymi portalami zarządzają. Potem odezwała się Unia Europejska, która zapowiedziała, że wprowadzi odpowiednie prawodawstwo.
Tak, panie redaktorze, tylko pamiętamy
Europie,
akta, pamiętamy akta 1 i akta 2. I tutaj
tak,
wielu obserwatorów, panie rektorze, żeby skończyć temat, wielu obserwatorów jest zaniepokojonych też wypowiedzią Angeli Merkel, która nie wykluczają, że po prostu została zaskoczona, bo może Niemcy chciały, sugerują, że Niemcy i Unia Europejska chciała po prostu ubiec tych dyktatorów internetu i nowoczesnych technologii, ale się nie udało. No to cóż, teraz...
Też tam nie bez znaczenia jest konflikt pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. Konflikt zarówno w płaszczyźnie, czy głównie w płaszczyźnie gospodarczej, który nie wydaje się mieć końca po zmianie głowy państwa w Stanach Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie, raczej to Joe Biden będzie akurat tutaj kontynuował politykę Donalda Trumpa, bo tam jest konsensus. Także to też ma jakiś wpływ na decyzję i na postrzeganie tej sytuacji przez Angelę Merkel. Skoro już mamy ten konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, to szukamy przeciwnika, znaczy przeciwnika w cudzysłowie, bo oczywiście trudno nazwać Stany przeciwnikiem Unii Europejskiej, raczej w tym momencie partnerem, który staje się konkurentem. To coś na zasadzie tego, no to teraz my dołożymy wam. I akurat tutaj się podłożyli. I Angela Merkel stąd też być może tak, ja do końca nie jestem pewien. Ale niemniej jednak to jest z naszego punktu widzenia pozytywne. A my to od razu wprowadzamy w życie. Także dajemy dobry przykład. No zobaczymy, jak to w tej Europie wyjdzie. W każdym razie sytuacja jest niebezpieczna, bowiem te wszystkie cenzury, które stosują media społecznościowe, de facto zaprzeczają istocie powoływania mediów społecznościowych, tych platform, na których ludzie mogą się swobodnie komunikować, a więc to jest uderzenie bezpośrednie i to bardzo mocne uderzenie, bardzo silne uderzenie w nasze podstawowe prawa obywatelskie i w naszą wolność.
To ja dopowiem jeszcze, jeśli chodzi o ten temat, że doszło też do cenzury w mediach tradycyjnych, a cenzury dopuściła się stacja TVN, która nie puściła rozmowy z Danielem Olbryskim, który wypowiadał w tym wywiadzie z Moniką Olejnik bardzo, bardzo bulwersujące słowa, bo powiedział: ogromna część mojego narodu jest głupia. To w kontekście...
Tak. Mądry się odezwał.
To była samokrytyka.
No właśnie, o tych szczepionkach.
Powiem krótko, niech się przeźwieje najpierw, bo zdaje się, ma dwie sprawy za prawo jazdy, czy jedną.
Coś tam było w tym temacie.
Zapewne Daniel Olbryski myślał o wykładni Magdaleny Adamowicz, że otacza go tłuszcza przesiąknięta nienawiścią.
No właśnie, my nie jesteśmy celebrytami.
Mi się podoba to dobre samopoczucie celebrytów, szczególnie po tej aferze
poza
ze szczepionkami.
Są zaszczepieni, są spokojni, my nie jesteśmy niestety celebrytami, nie zaszczepiliśmy się jeszcze. Wszystkich Państwa zachęcamy do tego, żeby już się zarejestrować.
Panowie, rozumiem, też nie są celebrytami. No nie, ale mamy mamy, które mają około 90 lat, albo ciocie, albo teściowe. I tutaj jak się wszyscy na Pomorzu mogli dowiedzieć, to dla pani Zychcisoń była to przepustka do szczepienia poza kolejką. Więc każdy z nas, będąc człowiekiem odpowiedzialnym i empatycznym, opiekuje się kimś ze swojej rodziny, kto jest starszy, kto wymaga naszego wsparcia. Jakoś nikomu z nas, bo może dlatego, że nie jesteśmy w Platformie Obywatelskiej, do głowy nie przyszło, żeby skorzystać z poza narodowym programem szczepień ze swojej pozycji politycznej i społecznej do ominięcia kolejki.
I pozdrawiając jeszcze naszych nowych słuchaczy, którzy sprowadzili się z innej części Polski do Gdańska, czyli panią Teresę i pana Stanisława, bardzo chciałbym podziękować panom za dzisiejszą audycję.
Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci Portal w Polityce.pl. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję.
Piotr Kubiak.
Dziękuję również.
I Jarosław Popek. Dziękujemy państwu i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Studio Polityka.